Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Polski kapłan ksiądz Mirosław Wachowski został wiceszefem watykańskiej dyplomacji.
Jednym z owoców synodu Amazonii powinno być docenienie roli kobiet w kościele, uważają ojcowie synodalni.
Niesłabną prześladowania chrześcijan w świecie wynika z przedstawionego dziś w Rzymie raportu. Zaostrzyły się represje w Chinach. Pokonani w Syrii i Iraku islamiści migrują do innych krajów.
24 października witają Państwa
Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty dokonał dwóch ważnych nominacji w sekretariacie stanu. Ksiądz Mirosław Wachowski został podsekretarzem sekcji do spraw relacji z państwami, a zatem wiceszefem watykańskiej dyplomacji. Ma on 49 lat, pochodzi z diecezji ełckiej. Od 2004 roku pracuje w watykańskiej służbie dyplomatycznej. Do tej pory pracował w sekretariacie stanu w randze radcy nuncjatury.
Natomiast asesorem do spraw ogólnych w sekretariacie stanu papież mianował księdza Luigiego Roberta Cone. Ma on 45 lat i pochodzi z Sycylii. Od 2003 roku pracuje w watykańskiej dyplomacji.
Na synodzie biskupów o Amazonii trwają intensywne prace nad dokumentem końcowym. Uczestnicy obrad zgłaszają ostatnie poprawki, uwagi i postulaty, które są wynikiem dyskusji prowadzonych w małych grupach językowych. Dokument będzie głosowany w sobotę punkt po punkcie, do których przyjęcia trzeba 2/3 oddanych głosów.
Synod o Amazonii pokazuje, że nadszedł czas zmiany mentalności w Kościele. Kobiety powinny zacząć pełnić bardziej odpowiedzialne role i mieć większy udział w zarządzaniu Kościołem. Wskazuje na to pochodzący z Indii kardynał Oswald Gracias, który należy do Rady Kardynałów, pomagających papieżowi Franciszkowi w reformie kurii rzymskiej i zarządzaniu Kościołem.
Kobiety nie mogą spowiadać czy sprawować Eucharystii, ale poza tym mogą pełnić w Kościele praktycznie wszystkie role. Podkreśla kardynał Gracias, wskazuje, że bez problemu mogą na przykład zarządzać parafiami.
Opinię tę podziela boliwijski biskup Ricardo Ernesto Quentejas. Wiele w czasie obrad mówiono o konieczności docenienia normalnych posług, którymi kobiety ubogacają wspólnotę kościelną. Kiedy mówimy, że chcemy iść razem drogą synodalną, musi to oznaczać przyznanie im większej odpowiedzialności za posługi nie wynikające ze święceń, podkreśla biskup Quentejas.
Pod względem rozwiązań duszpasterskich Amazonia może brać przykład z Afryki, jednak nawet na Czarnym Lądzie nie wypracowano jeszcze rozwiązania, jak nieść sakramenty na te tereny, gdzie chronicznie brakuje kapłanów. Wskazuje na to pochodzący z Gany kardynał Peter Turkson.
Ogromne odległości, trudności komunikacyjne i duże rozproszenie mieszkających tam ludzi sprawiają, że Kościół stawia na świeckich katechistów. Promujemy i wzmacniamy tak zwane wspólnoty podstawowe, które są bazą parafii. Formujemy katechistów, którzy przyjmują też role społeczne, stając się szefami danej wspólnoty czy grupy, mówi kardynał Turkson.
Hierarcha wylicza, że świeccy katechiści odpowiadają za życie duszpasterskie, głoszą Słowo Boże, są nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii, udzielają chrztu, prowadzą pogrzeby, a także uczestniczą w sakramencie małżeństwa. Są jednak takie obszary Afryki, gdzie to zaangażowanie nie wystarcza i dla pełni życia duszpasterskiego i sakramentalnego trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie, jak przy niewystarczającej liczbie kapłanów zapewnić wiernym spowiedź sakramentalną, możliwość udziału w Eucharystii czy otrzymania sakramentu chorych. Myślę, że sugestie duszpasterskie pojawiające się na synodzie mogą być owocne także dla Afryki, podkreśla kardynał Turkson.
Prześladowania chrześcijan w świecie bynajmniej nie słabną. Pomimo podpisanych porozumień komunistyczne Chiny zaostrzają politykę względem wyznawców Chrystusa. Islamscy terroryści pokonani w Syrii i Iraku migrują do innych krajów. Mapa prześladowań poszerza się o nowe regiony. Dziś niemal 300 milionów chrześcijan żyje w krajach, gdzie ich wiara jest prześladowana.
Dane te zostały zawarte w najnowszym raporcie Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Obejmuje on 3 ostatnie lata. Chrześcijanie nadal pozostają najbardziej prześladowaną grupą społeczną na świecie. Strategie mające poprawić ich sytuację nie przyniosły dobrych rezultatów, podkreślono na prezentacji raportu w rzymskim sanktuarium nowych męczenników. Zauważono m.in., że poprawa relacji dyplomatycznych z takimi państwami jak Chiny czy Korea Północna nie doprowadziła do poprawy sytuacji chrześcijan. Wręcz przeciwnie, w Chinach w ostatnich latach doszło do zaostrzenia represji.
Jeśli chodzi natomiast o prześladowania ze strony muzułmanów, to rozgromienie tzw. państwa islamskiego w Iraku i Syrii poprawiło sytuację żyjących tam chrześcijan, ale spowodowało też rozszerzenie dżihadu na inne kraje, mówi Alessandro Monteduro, dyrektor włoskiego oddziału Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Purtroppo la risposta militare.
Interwencja militarna w Syrii i Iraku, choć niezbędna, okazała się niewystarczająca. Doprowadziła bowiem do migracji ideologii islamskiej i samych terrorystów. Porzucili oni pole walki i znaleźli schronienie w innych krajach. Nie tyle w Europie, bo uniemożliwiają to stosowane u nas środki bezpieczeństwa, ale w Afryce subsaharyjskiej i południowej Azji. Już w 2015 roku pojawiły się tam sprzyjające temu czynniki, jak na przykład otwarcie ekstremistycznych szkół koranicznych czy organizacja obozów szkoleniowych dla dżihadystów. Dokonało się to, co jeszcze do niedawna było niewyobrażalne. Kraje takie jak Burkina Faso czy Sri Lanka stały się areną prześladowania chrześcijan ze względu na ich wiarę.
Modlitwa różańcowa przez cały październik oraz utworzenie niezależnej komisji śledczej w sprawie przemocy stosowanej przez policję w stosunku do manifestantów zalecił pomocniczy biskup Hongkongu jako drogę do pojednania narodowego.
Biskup Joseph Ha w czasie spotkania z grupą młodzieży zachęcił ją, aby przyszłość enklawy polecić szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej rozwiązującej węzły. Podstawową sprawą jest, aby modlić się zawsze i nie ustawać, powiedział biskup Ha. Oby Pan dotknął serc naszych rządzących, by powołali niezależną komisję do zbadania działań policji, tak by dzięki poznaniu prawdy społeczeństwo mogło wejść na drogę prowadzącą do pojednania. Już od 4 miesięcy trwają w Hongkongu manifestacje uliczne wywołane projektem ustawy o ekstradycji. Do tego dołączono także postulaty dotyczące demokracji i brutalnych działań policji. Choć rząd wycofał się z proponowanego prawa, to jednak nie przekonał manifestantów. Stąd szczególnie w weekendy dziesiątki tysięcy ludzi wychodzi na ulicę, domagając się jednoznacznej deklaracji i działań rządu. Do tej pory siły porządkowe aresztowały około 2,5 tysiąca osób, z których 1/3 nie przekroczyła 18 roku życia. Natomiast ponad połowa manifestantów to ludzie młodzi, poniżej 29 lat.
To skandal, że w Europie można jeszcze umierać w ten sposób. Jako chrześcijanie nie możemy milczeć. Tymi słowami kardynał Jean-Claude Hollerich skomentował wiadomość o ciężarówce, która dojechała do Wielkiej Brytanii z ciałami 39 osób, prawdopodobnie nielegalnych migrantów. Dramat ten przypomina, że przy forsowaniu brytyjskiej granicy wciąż giną ludzie. Likwidacja koczowiska migrantów w Calais we Francji bynajmniej nie rozwiązała problemu.
Przewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej Comesse zauważył, że tragedie te na nikim już nie robią wrażenia. Jest to tymczasem ciężki grzech. Kardynał Hollerich zaapelował do wszystkich europejskich diecezji o otworzenie korytarzy humanitarnych dla rodzin migrantów. W mojej archidiecezji oczekujemy na 2 rodziny z Lesbos, pochwalił się arcybiskup Luksemburga. Zaapelował również do rządzących. Podkreślił, że nie wystarczy już sama polityka migracyjna. Trzeba pomóc krajom, z których uciekają migranci, i to nie drobnym wsparciem finansowym, lecz wielkim programem pomocy, dodał kardynał Hollerich.
Dobiega końca nadzwyczajny miesiąc misyjny. W Rzymie został on nieco przyćmiony przez synod biskupów o Amazonii, na którym koncentruje się główna uwaga Kościoła. Obchody miesiąca misyjnego nie były jednak scentralizowane, lecz odbywały się przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Jest to długi szereg inicjatyw, których bilans jest jednoznacznie pozytywny, uważa dyrektor papieskich dzieł misyjnych arcybiskup Giovanni Pietro d'Altozo.
Jego zdaniem trzeba było przede wszystkim przypomnieć pierwotne znaczenie ewangelizacji. Dziś bowiem słowo misja jest wszechobecne i sprowadza się do realizacji jakiegoś zadania. Przy okazji tego nadzwyczajnego miesiąca sięgnięto tymczasem do nauczania soborowego, który misję rozumie jako otwarte głoszenie Chrystusa i tworzenie nowych wspólnot Kościoła.
Arcybiskup Del Tozzo zauważa zarazem, że przy okazji podejmowanych w tym miesiącu inicjatyw lepiej zdano sobie sprawę z przemian, jakie dokonały się na polu misji. Dotyczą one dwóch głównych aspektów, mówi arcybiskup Del Tozzo.
Pierwszy aspekt ma charakter geograficzny. Minęły czasy, kiedy to północ ewangelizowała południe. Teraz mamy raczej do czynienia z powszechną cyrkulacją misjonarzy. Pomyślmy, ilu kapłanów z Afryki pracuje dziś w krajach zachodnich, gdzie brakuje powołań. Ponadto areną ewangelizacji nie są już tylko tak zwane kraje misyjne, ale również kraje zachodnie. Druga przemiana dotyczy samych misjonarzy. Ci, którzy zostawiają wszystko, by iść i głosić Ewangelię zgodnie z klasyczną definicją misji ad gentes, to już nie tylko kapłani i zakonnicy, ale również rodziny. Do nich również dociera to powołanie. Jest to nowy rozdział w dziejach misji Kościoła. Na przykład w Paragwaju mamy inicjatywę, która się nazywa Rodziny Misyjne. W jej ramach już 5000 rodzin wyrusza na misję, czy to w samym Paragwaju, czy też do innych krajów Ameryki Łacińskiej, by głosić Ewangelię.
Ojciec Święty przypomina, że bycie misjonarzem nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób specjalnie dla tego powołanych i wyszkolonych, dlatego nazwał obecny miesiąc misyjny nadzwyczajnym, wyjaśnia kardynał Fernando Filoni. W każdym miejscu i czasie jako chrześcijanie mamy świadczyć o wierze, przypomina hierarcha.
Misjonarzami stajemy się poprzez nasze postawy. Świadkiem Jezusa jestem na przykład wtedy, gdy wypełniam swoją deklarację podatkową. Mogę kombinować i oszukiwać, ale mogę też uczciwie płacić swoje zobowiązania, powiedział prefekt Watykańskiej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Kolejnym sposobem realizowania potrzeby misji jest po prostu modlitwa za bliźnich, zaznaczył Purpurat. Ważne jest też to, jak traktujemy ludzi wokół nas, szczególnie przybyszów i obcych. Niedawno spotkałem młodego człowieka z Maroka, który przeszedł na chrześcijaństwo. Zapytałem, co sprawiło, że podjął taką decyzję. Odpowiedział, to dzięki temu, jak zostałem przyjęty, powiedział kardynał Filoni. Nie można też być misjonarzem, jeżeli nie kocha się swojej wiary. Kiedy kocham Jezusa, staje się twórczy. Rodzi się we mnie kreatywność w tym, jak głosić, jakich użyć narzędzi. Nie chodzi o misję w odległych krajach, ale o świadectwo wobec naszych bliskich, przyjaciół i współpracowników, powiedział kardynał Filoni.
To oczywiste, że lepiej budować mosty niż mury, jednakże państwa muszą chronić swych obywateli. Nie oznacza to, że nikt nie może do nich przybyć, jednak kraje muszą być wolne w regulowaniu imigracji, powiedział biskup Matthew Hassan Kukach, ordynariusz diecezji Sokoto. Dodał zarazem, że on jako Nigeryjczyk chciałby, by jego kraj, zwłaszcza na północy, wybudował na granicy mur i chronił Nigerię przed napływem tysięcy morderców i bandytów, którzy atakują i zabijają niewinnych ludzi.
Biskup Kukach wspomina też o licznej emigracji z jego ojczyzny. Jest to skrajny przejaw desperacji ze strony Afrykańczyków, którzy uciekają przed ubóstwem, konfliktami i korupcją. Zdaniem nigeryjskiego biskupa głównym problemem Czarnego Lądu są skrajnie nieodpowiedzialne elity polityczne, które w najmniejszym stopniu nie myślą o poprawie warunków życia swych obywateli, a sami opływają w ogromne bogactwa. Jako przykład podał on, że w Nigerii każdy z parlamentarzystów zarabia miesięcznie równowartość 70 tysięcy dolarów. Za połowę parlamentarnych wynagrodzeń można by stworzyć miejsca pracy dla 50 tysięcy osób. Zdaniem biskupa Kukach to właśnie taka postawa rządzących sprawia, że Afryka się nie rozwija. Dotyczy to również krajów najbardziej zasobnych w bogactwa naturalne, takich jak Nigeria, RPA czy Demokratyczna Republika Kongo.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.